Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?
O, nic, a nic. O, nic, a nic, nie żal mi. Tamte sny, dobre, złe, śmiech i łzy utonęły we mgle. O nie, nie, bo teraz wiem, czego chcę. Nie chcę dziś wracać tam, pragnę iść z tobą do szczęścia bram.
Proszę Państwa, te brawa dla naszego gościa, który w programie Jeleniogórzanie zaprezentował, a właściwie zaprezentowała fragment, oczywiście Edith Piaf. Pani Magdeczko Honorata Capote, moja koleżanka przed lat 100, choć ma zaledwie połowę tego, więc pozwólcie Państwo, że będziemy naturalnie ze sobą rozmawiali. Witam Cię, Honoratko.
Ja również witam serdecznie i dziękuję za zaproszenie.
Program Jeleniogórzanie jest programem o, czyli będziemy rozmawiali o Honoracie, o jej drodze, o jej rodzinie, o jej drodze do Jeleniej Góry, jej drodze do największej pasji Honoraty, mianowicie sceny teatralnej. Ale zaczęło się to już w roku 1945, kiedy to rodzice po różnych, jak się dowiedziałem poza anteną, perypetiach wojennych trafili do Jeleniej Góry i właściwie ojciec, wracając z padłego Berlina jako żołnierz, rozkochał się tutaj w mamie, no i tak przyszła na świat 10 lat później nasza bohaterka. Potwierdź, czy to prawda?
Wszystko to prawda. Ja przyszłam na świat w 55 roku i jestem jeleniogórzanką od urodzenia.
A rodzice z jakich stron przyjechali tutaj?
No tak dziwnie, bo z dwóch krańców Polski, bo mama jest z Wielkopolski, z poznańskiego województwa, taka wieś Pląskowo, blisko Wągrowca, a ojciec z Rzeszowskiego, tam gdzie montuje się samoloty. Także zupełnie z dwóch krańców spotkali się tutaj w Jeleniej Górze. No i szczególnie ojciec się w mamie rozkochał, bo ona tu poznała Francuza i całe życie o nim myślała. I nawet to było trochę takie przykre, bo ojciec pewnie o tym wiedział i mocno sobie dawał w szyję, żeby mama zapomniała o tym Francuzie, ale to było trudne, bo miał 52 lata i odszedł, a ta moja mama jeszcze tego swojego Donikle ma, pamięta. Stąd może i ta Edith Piaf w moim repertuarze.
A mama żyje jeszcze?
Mama żyje, tak. Skończyła 95 lat.
No, ale też się dowiedziałem, proszę Państwa, z opowieści Honoraty, że te jej iskra Boża, czyli talent, wcale nie pochodzi, że tak powiem, po kądzieli, tylko raczej po mieczu, i to po dziadowskim mieczu.
Tak, po dziadowskim. Mój dziadek był, najbardziej się czuję z nim związana. Nawet ponieważ ja się numerologią zajmuję, dziadek się urodził 26, co prawda innego miesiąca, ale dusze mamy te same, bo ja też się urodziłam 26, więc mamy tą samą duchową ósemkę. No i dziadek uwielbiał śpiewać, był duszą towarzystwa, także najwięcej tego dylu mam po moim dziadku.
No ale w swojej karierze, oprócz oczywiście normalnej drogi poprzez szkołę podstawową, no trafiłaś do liceum pielęgniarskiego i nawet pracowałaś krótko na Wysokiej Łące w Karpaczu jako pielęgniarka.
Tak jest, to było na Zarzeczu u doktora Latosia. Przez rok byłam pielęgniarką, tam w różnych dziedzinach się specjalizowałam i z doktorem Klamotem, który się zębami zajmował u dzieci, i przy bronchografii. I zresztą rozkochałam się też w medycynie, bo i szkoła, i zainteresowania do dzisiaj moje w tym kierunku nie słabną.
Recytatorskie, akademie zawsze z okazji święt tak zwanych państwowych rozpoczynała Honorata różnego rodzaju patriotycznymi wierszami.
1 maja. To był pierwszy mój wiersz, który ja pamiętam jeszcze w takim granatowym fartuszku z białym kołnierzykiem, jak stoję na apelu, flaga, bo to była szkoła numer 5. I to jest takie pierwsze publiczne wystąpienie, które kojarzę, pamiętam i które zawsze moja mama wspomina jako anegdotę, że wszyscy się poruszyli, kto to tam tak się wydziera. To ja dawałam czadu swoim silnym głosem.
Ten głos dzisiaj ma też, jakżeście państwo to słyszeli, wspaniały nasz miły gość programu. No ale okazuje się, że tą pasją miały być pacynki, lalki, marionetki, kukły. Proszę powiedzieć coś o tym rozdziale twojej edukacji aktorskiej.
No ja miałam taką porażkę w szkole aktorskiej, jak zdawałam do Krakowa, bo tam mi zarzucili, że mała jestem, mało atrakcyjna, ale...
Edith Piaf też nie była wysoka.
No właśnie, ale to musiałabym być genialna, żeby się tam przedrzeć przez te tłumy. Tam tylko 16 osób się mogło dostać do tej szkoły, ale nawet mnie z tego egzaminu wysłali do Ewy Demarczyk, żebym poszła tam do piwnicy pod Baranami, może się ktoś by mną zainteresował. No ale ja taka byłam troszkę obrażona, że jak to, tu się nie dostałam, bo jeden etap przeszłam, ale ten drugi już nie. No i zaproponowano mi lalki, żebym się zainteresowała, że jest taka szkoła teatralna, że tam na pewno bym miała większe szanse. No najpierw byłam oburzona, a potem oburzenie mi przeszło i pojechałam na konsultację do Wrocławia, do takiego pana Plewako. On mnie już potem nie uczył, ale mnie zauroczył swoją osobowością i umiejętnościami właśnie animacji, lalkami. No i tak mówił, proszę zdawać, na pewno pani zda, więc od razu mnie zachęcił, że to nie będzie takie trudne. Pokazał mi, co tam tymi laleczkami na egzamin mogę zrobić. No i tak się znalazłam w szkole lalkarskiej.
No i dzisiaj honorata Magdeczko Capote legitymuje się dyplomem z oceną bardzo dobrą, widziałem to proszę państwa, i jest magistrem sztuki.
No tak, i sobie bardzo cenię to, że potrafię też animować, bo zawsze występowałam w dwóch planach, bo tak to się u nas nazywa, plan lalkarski i plan żywy, czyli taki aktor na żywo, tak jak my teraz. Ale lalki mnie zafascynowały w szkole i rzeczywiście ta umiejętność animacji jest takim dodatkowym, bardzo dla mnie przydatnym atutem i bardzo dziękuję losowi za to, że stało się tak, jak się stało w moim życiu.
Przy okazji dowiedziałem się, jaka jest różnica pomiędzy pacynką, marionetką, kukłą, lalką, jawajką. W tym zestawie pomysłów różnych światowych kukła jest pomysłem polskim.
Tak. I wywiodła się właśnie z szopki. To jest lalka z kijem u nóg.
Tak, żeby nie powiedzieć głębiej. Honoratko, przyszedł potem czas, że zajęłaś się kabaretem. Poznając wspaniałych twoich kolegów i moich też, a między innymi Rysia Wojnarowskiego, niestety świętej pamięci, tudzież również już nieobecnego trwale Andrzeja Kempę.
Tak jest, a właściwie przyszli Jadzia i Tadziu Kutowie do animacji i oni zaproponowali pierwszy kabaret i to od nich się zaczęło, ale to Andrzej Kępa ich sprowadził, tak samo jak wciągnął Rysia, no oni wiadomo z dramatu, więc musieli się wyżywać w swojej dziedzinie, a Ryszard musiał się uczyć animacji i muszę powiedzieć, że naprawdę nie jeden lalkarz by mu pozazdrościł, bo on naprawdę się nauczył tej animacji w Złotej Rybce, bo tam musiał to posiąść, żeby się przebić do dzieci i uważam, że robił to bardzo dobrze.
A patrząc na obiekty, w których występowałaś, to mogłaby się przypomnieć naszym słuchaczom, podobno był taki teatrzyk tutaj na ulicy Osiedle Robotnicze także.
Tak, to od tego się w ogóle zaczęło. Jak przyjechał Ryl Krystianowski, nie miał swojego teatru i my w ogóle nie mieliśmy teatru, tylko była tutaj na Osiedle Robotnicze Drzymały takie dwa pomieszczenia i tam właściwie mieliśmy salę prób, a spektakle graliśmy w Gencjanie, która teraz jest tam papiernia zajmuje, nawet już nie wiem co tam, chyba nie ma żadnej sali, ale bardzo długo funkcjonowała w Teatrze Zdrojowym, aż dopiero powstał Teatr Animacji z Prawdziwego Zdarzenia, ale to już było za właściwie Bogdana Nauki ten teatr. No jest w takim wymiarze naprawdę profesjonalnym i zacnym.
Czy więcej w honoracie takiej dramaturgii aktorskiej, czy więcej może i dramaturgii, ale lalkarskiej?
No właściwie to tego w ogóle nie rozdzielam, bo to po prostu wynika jedno z drugiego i muszę powiedzieć, że takim wspaniałym aktorem jest Jan Kochanowski, Jasiu nigdy w ogóle nawet nie uczył się lalkarstwa, a też ponieważ ja tu współpracowałam z Teatrem Cinema, który teraz ma 30-lecie swojego funkcjonowania, to Jasiu Kochanowski po prostu siadł przy takiej beczce, wziął lalkę i tak nią pięknie animował. Także jak ktoś panuje nad swoim ciałem, umie to też przełożyć na przedmiot czy na lalkę. Więc to jest jakby w tobie, tylko jest teraz ta umiejętność rozdzielenia się tych dwóch półkul, żeby móc robić coś jedną ręką i drugą i oddzielić. To właściwie przekazanie lalce tego, co ty sam potrafisz, to o to właśnie chodzi. I jak ktoś to potrafi, to nie jest to wtedy takie trudne.
Proszę Państwa, żebyśmy nie przegadali w całości, to proponuję Wam fragment takiego powrotu do średniowiecza właśnie w parze Honorata i Jan Kochanowski i Krzysztof Rogacewicz. Posłuchajcie Państwo.
Hej, ja, kompania wesoła, wesoła, hejże franty, hej, wagany, dokoła, dokoła. Soli z żały z Polski całe, soli z żały z Polski całe, witajcie, witajcie.
Kiedy nasz Mieszko pierwszy chrzest przyjął, w którym?
W 966.
To ci ich pytam, no, bo nastało chrześcijaństwo i państwo polskie się narodziło. Ano pokażcie nam, komedianci i gry rybałci, jako to też pasowanie na rycerza się odbywa. A budowle z onych czasów to romańska i gotycka. Sklepienia półkoliste, okna małe, uziutkie, jako w zamku ogromnym, filary.
Urodzica, dziewica.
Proścież Boga, wy miłe i mądre matki, by to wam nad dziadkami nie były takie to pozory, jak i ja nieboga mimie dziś ujrzała nad swym, nad synem kraśnym.
Czemu się tak obaża lękasz? Rzekom zdrów, a wżdy stęka. Pan Bóg te rzecz tak onosił i żeś go o to bardzo prosił, abych ci się ukazała.
Pochwalony bądź, Panie, przez siostrę naszą śmierć cielesną.
A, miałeś między Polakami łakomców i prawdziwych wyrodków, bieżgających zuchwale przeciw nakazom i natrząsających się z religii chrześcijańskiej.
Ale nie myślcie, że tylko modlono się w średniowieczu. O, także i wiele swawolono.
Byłem w Polsce. Polaczkowie tak mnie ugościli, w karczmy ciągali i pięknie spoili.
Polskęśmy wywróciły do Kęsa na Nice. Nędza z widą obejdzie ma wszepolskie granice.
Hej, ja i ja, kompania wesoła, wesoła. Hej, ze franty, hej, wagandy, dokoła, dokoła.
Cieszę się bardzo, że ten spektakl, który kiedyś mało kto wierzył poza Andrzejem Kępą, że on się spodoba i że ta forma prawie kabaretowa spodoba się i dzieciakom, no i że do tego czasu jest żywa i żywo przyjmowana.
No dobrze, jesteśmy przy Andrzeju Kępie. Józio, powiadam do ciebie, Józio.
Tak, tak, to nasz bardzo dobry spektakl Dziady. Myślę, że jest wiele osób, które to i pamięta, i wspomina. I gdyby nie to, że warunki do grania muszą być specyficzne, całkowicie wyciemniona sala, no i najlepiej jakby to była kaplica blisko cmentarza, to moglibyśmy to z powodzeniem grać do dzisiaj, bo spektakl naprawdę nam się udał.
A spektakl był prezentowany w starej części kościoła świętego Wojciecha na Zabobrzu. W zupełnym wyciemnieniu Honorata biegała po balkonie z latarkami takimi puszczającymi światło jako te duchy. Na początku spektaklu, a właściwie przed nim, stał przed kościołem odziany w siermiężną odzież z puszką żebrak i nawet muszę Państwu powiedzieć, że wzruszył on mnie tak swoją naturalnością, że rzuciłem chyba 3 monety 10-złotowe do środka liści. Okazuje się, że to był wspaniale ucharakteryzowany właśnie świętej pamięci nasz przyjaciel Rysiu Wojnarowski. I kto tam, przypomnij, jeszcze grał?
Grał jeszcze Paweł Sikora, grał Jan Kochanowski, grał Widmo, ja i Andrzej Kępa grał też w tym spektaklu.
Muszę Państwu powiedzieć, że spektakl się naprawdę cieszył ogromną popularnością. Później już niestety w kościele zapanował nieco inny duch i nie bardzo władze kościelne chciały się zgodzić na to, abyśmy mogli prezentować w świątyniach konsekrowanych tego typu wydarzenia.
Trochę graliśmy jeszcze, przepraszam, że wejdę w słowo. Trochę graliśmy tu w tym kościółku świętego Michała w Jeżowie, no ale w tej chwili też ten kościół, ponieważ tam msze są odprawiane, to już nie mogliśmy.
Tak, tak. Wielka to szkoda, bo to wspaniała kompilacja była. Zresztą muszę Państwu powiedzieć, że z inicjatywy właśnie Honoraty i pana Rogacewicza złożony został do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego kolejny wniosek na prezentację właśnie tych dziadów w warunkach zupełnego zaciemnienia w jednej z sal widowiskowych w Jeleniej Górze. No ale niestety ktoś tam został lepiej oceniony, ale czekamy, może się uda to powtórzyć. Z teatrem Honorata nie zerwała, jesteś dalej aktywna. Powiedz, co teraz robicie?
No teraz aktualnie z Krzysiem gramy ciągle sympatyczny nasz spektakl pod tytułem Ławeczka. To jeżeli chodzi o moje wykonanie, bo on ma jeszcze oprócz tego 2 swoje indywidualne spektakle. Ale dopiero co niedawno w Zgorzelcu zagraliśmy właśnie Ławeczkę.
No to posłuchajcie Państwo fragmentu tejże Ławeczki.
Jestem przecież mężczyzną, a mężczyzna to...
Przypominaj sobie. Już?
Nie.
Czy jest coś takiego, powiedz, o czym marzysz, żeby to mieć?
Ciebie chcę mieć.
Jeszcze nie. Na przykład z ubraniem.
Na przykład bez ubrania.
Dupę. Młode się wam podobają, tak?
Tak.
Skurwysyny zawodowe.
Dosyć tego.
Stop, koniec, pobite gary.
Ja oszukałem ciebie. Ty oszukałaś mnie. Jesteśmy kwita.
Też mam nadzieję, że będziemy ją długo grali, bo jest tematem nieśmiertelnym, jak to zwykle perypetie między kobietą a mężczyzną są właściwie zawsze takie same, jeżeli chodzi o uczucia, o kłamstwa, o intrygi. Więc jest to spektakl żywy, fajnie przyjmowany i z tego się bardzo cieszymy.
Czyli z życia wzięte.
Z życia wzięte.
Pamiętasz Honoratko, Jelenią Górę z lat 60., 65. Przypomnij, jak to w Twoich oczach jawiło się wówczas to miasto, jeszcze nie wojewódzkie, ale przecież miasto, które zachowało w sobie pewien dynamizm także w dziedzinie kultury.
Ponieważ byliśmy młodsi i wszystko wydawało się i żywsze, i człowiek był bardzo aktywny i we wszystkim uczestniczył. I też trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o kulturę, to nie była ona jakoś tam spychana na margines. Myślę, że teraz jest troszeczkę gorzej, trzeba się dobijać do czegoś, żeby coś stworzyć, jest to o wiele trudniej. A tak było więcej jakby wsparcia z zewnątrz. Takie jest moje wrażenie, że było więcej takiego działania, więcej życia, więcej współpracy między ludźmi. I mam nadzieję, że to powinno wrócić, że to wróci.
Zgrabnie ci będzie, honoratko, oceniać poziom aktorski tych aktorów teatrów i Cypriana Kamila Norwida i teatru animacji w Cieplicach. Nie pytam tutaj o złośliwość charakterystyczną być może dla konkurujących ze sobą aktorów, ale od tak myślę z punktu widzenia ogromnego doświadczenia, jakim dysponujesz.
Ja myślę, że teatr jest, i zawsze to mówiłam i będę to powtarzać, jest taką trybuną. Teatr nigdy nie stoi w miejscu, tylko zawsze tak jak czas się zmienia, on odzwierciedla to, co się dzieje w życiu. I ponieważ ta ulica zrobiła się taka troszeczkę niechlujna, byle jaka, skrótowa, troszkę bełkotliwa, to wydaje mi się, że wkradło się to też i do teatru. I może i nie może być inaczej, że aktor musi teraz mieć mikroport, żeby mówić naturalnie, bo jak nie ma, no to wiadomo, żeby się przebić przez salę, trzeba mówić wolniej, trzeba mówić wyraźniej, więc to już nie jest taki naturalny dialog, więc prawie zawsze funkcjonują te mikroporty, pomieszanie kina z teatrem. No jest zupełnie inny ten teatr, zupełnie inny rodzaj przekazu, ale czy on jest gorszy, czy on jest lepszy? On jest taki, jak jest ten świat na zewnątrz, odzwierciedla moim zdaniem tą naszą rzeczywistość.
Czyli jest taki, jaki może, musi być w obecnej chwili i czasie.
Uwypukla to nawet bardzo wyraźnie i dlatego nie bawię się w osąd, tylko mówię, tak jak my byśmy dzisiaj Bogusławskiego nie byli w stanie słuchać, jak ktoś tam się nadmie i mówi z jakąś przesadą, nie byłoby to możliwe do słuchania, tak jak nawet teatr operowy też zmienił swoją formę, żeby się przebić, żeby być bardziej naturalny. I myślę, że dlatego też i teatr trochę inaczej wygląda. Może się wydawać niechlujny, taki uliczny, no ale jaki ma być, jak takie mamy życie dookoła.
No właśnie, czy teatr musi pobierać wzorce z ulicy? Myślę tutaj o tekstach pełnych wulgaryzmu. Poszedłem kiedyś do kina Helios. Byłem tam dwa razy chyba, przy czym dwa razy po raz ostatni. I jak usłyszałem ilość słów, których w książce modlitewnej nie ma z uwagi na rozpoczynające się litery H, K, P i jeszcze parę innych, to zdrętwiałem, choć sam purystą nie jestem.
No zgadza się z tym, że mówię, to może być takie bulwersujące i nieprzyjemne, ale to się bierze jakby z życia. No i tacy muszą przyjść do tego kina, prawda? Inaczej ta garstka, która jakby dba o tą wewnętrzną kulturę, do tego kina nie pójdzie.
No to zabieram teraz panią, pani droga moja koleżanko honoratka, na Kubę Wyspa jak wulkan gorący. I ten element honorata ma również w swoim bogatym życiorysie aktorskim, bowiem to Kuba przyjechała do Gdańska, potem do Wrocławia i tutaj Kuba zobaczyła piękną, drobną, ale przecież taką dynamiczną honoratkę i tak to się zaczęło. Proszę powiedzieć o tym swoim małżeństwie.
Mój mąż nigdy nie jest zachwycony, jak ja tam opowiadam, wyciągam swoje życie osobiste, ale czego tu się bać? Taka jest prawda. Poznaliśmy się, jak ja byłam jeszcze licealistką, w stołówce studenckiej i myślę, że nie ma w życiu czegoś takiego jak jakiś zbieg okoliczności i przypadek, że jakiś Kubańczyk spotyka jakąś Polkę, tylko pewnie nasze dusze musiały się znać wcześniej. Nawet nie opowiadałam ci, ale kiedyś byliśmy na takim rejsie statkiem i w Tunezji spotkaliśmy taksówkarza, który był tak podobny do brata mojego męża, że uznałam, że to jest niemożliwe, żeby to był przypadek. Zawiózł nas tam do jakiejś kawiarni. Ja tak przeżyłam w ogóle tamten pobyt, bo czułam, że ja jakby stamtąd jestem. Strasznie płakałam, jak odjeżdżałam od tamtego miejsca. Więc chyba, żeśmy się tam kiedyś znali, ja tego nie wiem i wiedzieć nie muszę, ale mówię, co moje serce tam przeżyło. I właśnie ten zbieg okoliczności poznania, no tak jakby Jezus poznał swojego brata, jeszcze innego, też było bardzo zjawiskiem takim niesamowitym. Ale my poznaliśmy się właśnie w Gdańsku, Spotkałam go, właściwie nasze oczy się spotkały, siedząc bardzo daleko od siebie, ale spojrzałam i mówię, no ja tego faceta na pewno będę znała. I wychodząc ze stołówki, on już czekał i spytał się, czy może mnie zaprosić na kawę. No ja mówię, że sama to ja nie mogę iść, ale wezmę ze sobą kuzynkę. No i tak się zaczęła nasza rozmowa, właściwie przy Coca-Coli, bo ja wtedy kawy tak nie piłam. I się okazało, że mamy podobne poglądy na wiele rzeczy i spodobał mi się ten facet, a już zwłaszcza jego oczy. No i tak właściwie do dzisiaj mi się podoba.
Jesus mówił po polsku, był studentem, przypisek prowadzącego tej audycję, był studentem Politechniki Gdańskiej.
Tak, i pisał potem urocze listy, bo bardzo długo korespondowaliśmy, prawie całe moje liceum. Ja myślę o ciebie i takie sformułowania. Listy mam do dzisiaj, przechowuję, także to było urocze, te błędy.
To teraz przejdźmy do rodziny państwa Capote. Pani Honorata nazywa się Honorata Magdeczko Capote, dwojga nazwisk. Magdeczko oczywiście to jest nazwisko rodowe. Proszę powiedzieć coś o rodzinie.
Rodzina to oczywiście mój mąż pokrzyżował mi moje plany, bo miałam jechać do teatru do Łodzi. Pan dyrektor Rochmański mnie w szkole chciał zaprosić, ale okazało się, że ciąża nie pozwala mi na to. Chciałam zacząć z panem Waligórskim w radiu, bo bardzo mi się podobała praca radiowa. Też ta ciąża mi przeszkadzała, musiałam z tego zrezygnować. Mało tego, musiałam wrócić do mojego miasta rodzinnego, no bo cóż tu ja miałam, kończyłam szkołę. Dzidzi moje, czyli Kamilek, urodził się, jak miałam ferie zimowe i kończyłam już szkołę aktorską. No i wracając, oczywiście tutaj zahaczyłam z powrotem o Łódź, czyli tutaj akurat pracę podjął Ryl Krystianowski ze swoim zespołem. No i tak się urodził mój synek i oczywiście zaczęły się perypetie, bo mój narzeczony, jeszcze nie mąż, ale musiał wyjechać, wrócić z powrotem na Kubę. No i tak się zaczęła tragedia, bo nie mając tu pozwolenia na pozostanie, musieliśmy się rozstać. I wrócił tutaj do Polski, bo został podpisany kontrakt i tak to nasze życie ciągle było w takiej szarpaninie, bo raz wyjeżdżał, potem wracał. I jak wrócił, no udało nam się spłodzić po 4 latach córeczkę Karolinkę. Także ja mam 2 dzieci. Dziękuję losowi, chociaż wydawało mi się, że to świat mi się zawalił. Teraz mam 2 dzieci i taki niepewny związek, bo mąż bez żadnych gwarancji, gdzie my to będziemy mieszkać i nawet muszę powiedzieć, że byłam zdecydowana na wyjazd na Kubę. Miałam nawet pieniążki uzbierane właśnie w tej pracy pielęgniarskiej. Przez co miesiąc odkładałam pieniądze i miałam 12 tysięcy zebranych do własnej kieszeni. Mówię, no dobra, to ja sobie wyjadę na tą Kubę zaraz, jak skończę szkołę. Ale tak się złożyło, że zamiast ja wyjechać na tą Kubę, to Kuba przyjechała do Jeleniej Góry, żeby było w ogóle śmiesznie, ponieważ spotkał jakieś w swoim mieście rodzinnym, w Kruse, spotkał taką delegację z Polski, która się interesowała, to były tutaj zakłady papiernicze i szukali jakiegoś tłumacza. No i się okazało, że mój mąż może im zacząć tłumaczyć i tak od słowa do słowa okazało się, że zatrudnili go tutaj w Polsce. I zamiast ja na Kubę, on przyjechał do Polski, mało tego, do Jeleniej Góry. No i stąd ta Karolinka. Ale wiadomo, że to było takie niepewne, bo tutaj Fidel Castro nie zezwalał na takie wojaże, tak samo jak i nam. Nie było wolno tak sobie po świecie wędrować, to były takie czasy. I potem zostałam z 2 dziećmi i 9 lat prawie byłam z nimi sama. Wychowywałam ich i pracowałam w teatrze, ale muszę powiedzieć, że mam wspaniałą rodzinę, która nigdy niczego mi nie wymawiała, wręcz przeciwnie, w ogóle nie czułam, że się nie realizuję, że nie realizuję swoich planów. Może życie nie było takie jakieś leciutkie, ale też ani moje dzieci nie narzekają, że tak ciężko było, ani ja nie narzekam. No a potem mąż się zdecydował wreszcie i udało mu się tutaj przyjechać na stałe, no i jesteśmy razem.
Już lat ile?
No już teraz to będzie, jak dzieci mają 38, 42, to on już jest tu ponad 20 lat, jak już przyjechał ponownie. A znamy się od 74 roku, to proszę sobie policzyć.
No, nie byłem na tej lekcji matematyki. Wróćmy jednak,
ale
proszę.
Ale za 2 lata to będzie jakaś bardzo ładna rocznica.
Honoratko, pasje. Żyć bez pasji dla Honoraty to nie żyć wcale.
Tak jest, tak jest. Wszystkim życzę, żeby mieli jakąś pasję, pewność siebie, bo to napędza i nakręca. Moją taką pasją to jest poznać siebie. To jest chyba wszystko, co mnie nakręca w życiu. Stąd oprócz teatru, który przecież też musimy wchodzić do swojego wnętrza, żeby jakąkolwiek rolę czy zrobić, czy przygotować. Zawsze fascynowała mnie psychologia, numerologia, wiedza tajemna, wiedza w ogóle, skąd jesteśmy, po co jesteśmy, dokąd zmierzamy. To są takie pytania jakby banalne, podstawowe, ale one się nigdy nie zmieniają i dla mnie są fascynujące. Dlatego zupełnie taki inny świat to jest ten świat ciągłego badacza, ciągłego poszukiwacza. I takim właśnie astrologia, numerologia, kalendarz Majów to są moje pasje, które pozwalają poznać siebie. Potem dzieliłam się tą wiedzą najpierw z najbliższymi, z rodziną, potem z przyjaciółmi. No i można powiedzieć, że dalej się w tym grzebie, bo za tym idzie też wiedza o ludziach, o krajach, o naszych słabościach i o naszej mocy wewnętrznej. To wszystko jest fascynujące.
Proszę Państwa, no właściwie wszystko ma swój koniec, również i nasza audycja, ale już zapowiadam od razu, że chcemy 30 października zaprosić Państwa w dniu Andrzejkowym na specjalną audycję Radia Ksol, w którym honoratka wystąpi w roli szeptuchy, a program będzie się nazywał Pogaduchy Szeptuchy, o czym będziemy Państwa informowali. Honoratko, każdy z naszych miłych gości wybiera sobie jedną melodię, którą dedykujemy mu od naszego zespołu redakcyjnego.
Ponieważ ja najbardziej lubię klimat balladowy, to może Bułata Okudżawy balladę zadedykuję.
Proszę bardzo, proszę Państwa, ja przypominam Państwu, że gościem dzisiejszym była pani honorata Magdeczko Capote, aktorka, pielęgniarka, aktorka i przede wszystkim osoba bardzo intensywnie dociekających sedna życia. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Ja również dziękuję bardzo.
Jest jakiś porządek na świecie, tym jest. Na każdy wiersz dobry jest zły wiersz. Na każdych trzech mądrych i głupich jest trzech. I równo to i sprawiedliwie. Lecz taka zasada jest, głupim nie w smak. Ci inni wyszydzać ich lubią i mówią głupiemu: durak, ty durak. A głupim jest przykro i głupio. Czerwienić nie musiał, kto kiep by mógł rozpoznawać swój swego. Każdemu mądremu stempelek na łeb przybiło się razu pewnego. Od lat te stempelki w użyciu są i ten system na później się przyda, bo mądrym dziś mówią: ech, durnie żeż wy, a głupich jak zwykle nie widać, nie widać, nie widać.
Radio Ksom. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?